Strefa dobrej muzyki.
Przypomnę, że w tym roku mija 100 lat od narodzin Bauhausu, tej szkoły artystyczno-rzemieślniczej, tego nurtu, tego kierunku w architekturze i sztuce. W białostockim Arsenale możemy na przykład oglądać się teraz wystawę poświęconą właśnie Bauhausowi i my też o nim porozmawiamy pod powierzchnią, porozmawiamy z krytyczką muzyczną i kuratorką Moniką Pasiecznik, porozmawiamy o samej idei Bauhausu, ale też jak wyglądało życie muzyczne w Bauhausie, jakich kompozytorów wtedy ceniono, czy też dlaczego zwalczała ją partia nazistowska w III Rzeszy. Mamy więc pod powierzchnią swego rodzaju radio Bauhaus właśnie. A skoro tak, to zastanówmy się też, ile z Bauhausu jest w muzyce tego oto brytyjskiego zespołu Nomen Omen Bauhaus. 7 po 20. Bauhaus to dzisiaj temat przewodni w naszym spotkaniu pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Spotkanie z krytyczką muzyczną i kuratorką Moniką Pasiecznik. Witaj, Moniko.
Dobry wieczór.
Przyjechałeś specjalnie z Warszawy. Bardzo to doceniam. To też dodajmy właśnie, że mamy w białostockim arsenale wystawę poświęconą Bauhausowi. I zaczęliśmy od brytyjskiego zespołu Bauhaus, który to, przypomnijmy, początkowo nazywał się Bauhaus 1919, więc to jest ewidentne nawiązanie właśnie do tejże szkoły, do tego nurtu w sztuce i w architekturze. A ty jakie więzi znajdujesz tego zespołu właśnie z tymże nurtem, z tą szkołą?
No więc to jest może pewien paradoks, bo ten zespół jakby z muzyką, jaką grał, to jest muzyka rock gotycki, mhm. prawda? Więc jakby ten gotyk i to paradoksalnie właśnie nas prowadzi może w stronę Bauhausu, ponieważ...
W stronę przyszłości,
ponieważ my oczywiście kojarzymy Bauhaus z tą taką właśnie bardzo modernistyczną, prostą, funkcjonalną architekturą, prawda, te białe takie budynki, te bryły takie właśnie czyste, natomiast początki były gdzieś tam bardzo mocno właśnie inspirowane gotykiem i sama nazwa Bauhaus to jest, pochodzi od Bauhütte, czyli średniowiecznych strzech budowlanych, czyli takich grup rzemieślników, którzy wspólnie zbierali się po to, żeby na przykład budować gotyckie katedry. Zresztą te wątki gotyckie też można na przykład odnaleźć w twórczości Lionela Feiningera, jednego z członków Bauhausu, który sam właśnie projektował, czy rysował, szkicował projekty gotyckich katedr i był w ogóle zafascynowany i średniowieczem, a też barokiem. Sam był też muzykiem, sam komponował i co ciekawe, wcale nie muzykę modernistyczną, tylko właśnie fugi organowe. Był zafascynowany Bachem, więc właściwie to jest taki trochę nieoczywisty może początek Bauhausu, gdzieś właśnie z jednej strony ten gotyk, a z drugiej strony barok. I zresztą jak mamy rozmawiać o muzyce w Bauhausie, to muszę przyznać, że jak przygotowywałam się do tej audycji, to z pewnym zaskoczeniem odkryłam, że przez pierwsze bodaj 2 czy 3 lata królowała właśnie muzyka barokowa. Mhm. To był Bach, co było też związane z rozwojem fonografii, co jest jakimś może paradoksem też i ciekawym wątkiem, że po prostu Bach funkcjonował wtedy bardzo dobrze w fonografii i był trochę taką odpowiedzią na tą kulturę mieszczańską, na właśnie wielką symfonikę, na całą tą właśnie kulturę, przeciw której trochę Bauhaus się jednak, przeciw której występował. I tutaj ten barok, czy nawet to średniowiecze, ten gotyk, dostarczał jakiejś takiej właśnie inspiracji i umożliwiał jakby nowe zdefiniowanie tego, jak sztuka może funkcjonować.
Między innymi do Bacha będziemy oczywiście wracać, bo muzyka jest takim kluczem do dzisiejszego spotkania. Poprzez muzykę będziemy rozmawiali właśnie o Bauhausie. Mija 100 lat od powstania tejże szkoły, tego nurtu. O co właściwie tyle hałasu? Dlaczego to taka ważna idea, dlaczego to taka ważna sztuka, tak z twojej perspektywy?
Wydaje mi się, że zawsze najtrudniej jest dostrzec coś, co jakby jest najbliżej nas, coś, z czym tak naprawdę na co dzień żyjemy, bo...
Być może nawet się ogrzewamy takimi bauhausowymi grzejnikami, niektórzy z nas, kaloryferami.
Mieszkamy w blokach, które są jakąś tam, jakimś dalekim echem idei bauhausowskich. Nasze mieszkania urządzone są w taki bardzo funkcjonalny, ergonomiczny sposób. Mamy różne, nie wiem, jakieś rozkładane sofy, mamy aneksy kuchenne. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, że miałam na przykład tapczaną półkę, takie łóżko składane, które można było później jakby zamknąć i była szafa.
Więc
to są wszystko idee takie właśnie bauhausowskie z ducha, które miały uprościć życie człowieka, sprawić, żeby ono było jak najbardziej intuicyjne, bezproblemowe, żeby przestrzeń była jak najlepiej zagospodarowana. I kiedyś pamiętam, byłam na takiej wystawie bauhausowskiej w Berlinie. I tam jedna artystka na przykład przygotowała projekt, który był jakby pokazywał ciągłość idei Bauhausu w meblach pewnej bardzo znanej szwedzkiej marki, której teraz nie będę tutaj nazywać, żeby nie lokować produktu. Natomiast to jest jakby też pewien znak czasu, że do dzisiaj rzeczywiście gustujemy w takich bardzo prostych, funkcjonalnych sprzętach i wyobrażamy sobie naszą przestrzeń w taki właśnie bardzo uporządkowany, funkcjonalny sposób.
Czyli Bauhaus, jednym słowem, jest wokół nas i niekoniecznie go zauważamy.
Tak jest.
I właśnie, wróćmy w takim razie do muzyki, do opowieści o Bauhausie poprzez muzykę. To, co zrobimy, jeszcze większy krok wstecz niż te 100 lat. Sięgniemy dalej niż do początków Bauhausu, czyli do średniowiecza?
Ja wiem, czy do średniowiecza. Ja bym już chyba jednak weszła do wiek XX i troszkę się odbiło od tego średniowiecza, bo to oczywiście była pewna idea i ona tak naprawdę zakładała wielką wagę rzemiosła. Chodziło o dowartościowanie rzemiosła, chodziło też o połączenie sił, czyli połączenie różnych dyscyplin i kształcenie różnych fachowców, artystów, rzemieślników,
designerów
tak, razem, aby oni wzajemnie mogli te koncepcje rozwijać i też wzajemnie się inspirować. Więc to na pewno było istotne i to na pewno gdzieś tam właśnie sięgało do średniowiecza. Natomiast później to już jakby poszło w zupełnie już inną stronę. No tak, rozmawialiśmy o tej funkcjonalności, ale mnie na przykład osobiście też bardzo fascynuje taki nurt w Bauhausie bardzo ezoteryczny, bo on odgrywał też bardzo istotną rolę i to był chyba też duch czasu. To się objawiało takimi wizjami łączenia różnych jakby bodźców zmysłowych, wizualnych, dźwiękowych, interpretowanie to w kategoriach pewnych symboli, charakterów, wręcz cała jakaś taka bardzo złożona koncepcja pedagogiczna rozwijała się też w ramach Bauhausu, więc wielu artystów właśnie tutaj szukało jakichś takich, nie wiem, na przykład Johannes Itten bardzo inspirował się Goethem i jego Farbenlehre, taką koncepcją, która właśnie przypisywała kolorom różne symbole, tworzyła pewną taką skalę kolorystyczną. I to nas z kolei już prowadzi w stronę muzyki, ponieważ Johannes Itten
znalazł... Ale nie Farbenlehre, bo to jest akurat punkowy zespół, który...
No właśnie. Tak.
Miejmy nadzieję, że świadomie nawiązuje do tychże koncepcji.
Pewnie tak. I właśnie Itten miał takie koncepcje bardzo właśnie złożone, symboliczne, pewnej skali kolorystyczno-dźwiękowej i znalazł tutaj swojego taką bratnią duszę właśnie w kompozytorze, którym był Józef Matthias Hauer. To był austriacki kompozytor, który mniej więcej w tym samym czasie, ale zupełnie niezależnie od Arnolda Schönberga, eksperymentował ze skalą dwunastodźwiękową. Tym z Państwa, którzy może nie do końca pamiętają, Schönberg ogłosił nowy język dźwiękowy, nową technikę dodekafoniczną, która polegała właśnie na tym, że wszystkie 12 dźwięków skali traktował po prostu równorzędnie. Każdy dźwięk miał takie samo jakby miejsce, jak każdy inny. I to doprowadziło do takiego jakby wyjścia w ogóle poza muzykę tonalną i właściwie było początkiem jakiejś zupełnej rewolucji w muzyce. No i Józef Matthias Hauer również pracował właśnie ze skalą dwunastodźwiękową, z tym, że jeszcze jakby wzbogacał to o te wszystkie takie symboliczne znaczenia.
Ezoteryczne.
Tak, no i ten właśnie zapraszał Józefa Matthiasa Hauera do Bauhausu, chciał, żeby Hauer pracował tam, bo trzeba też powiedzieć, że o ile Bauhaus integrował różne dziedziny, różne dyscypliny artystyczne, właśnie czy rzemiosło, to jakby poza takim zainteresowaniem znajdowała się muzyka i literatura. To znaczy nie było jakiegoś regularnego kursu muzycznego w ramach Bauhausu, co jednak nie zmienia faktu, że te kontakty ze środowiskiem, czy z różnymi kompozytorami, różnymi środowiskami były bardzo intensywne i też wielu członków Bauhausu, wielu artystów, takich jak, nie wiem,
muzyków.
Paul Klee, czy nawet sam Walter Gropius. Oni muzykowali. Przecież Paul Klee był czynnym skrzypkiem. Wspomniałam, że Feininger komponował fugi. Także oni się tą muzyką bardzo, bardzo interesowali.
A z kolei Wolpe był muzykiem, który też był członkiem szkoły Bauhausowej.
Tak, Wolpe był jednym z bardzo ciekawych artystów właśnie wywodzących się z Bauhausu, który bardzo silnie też wpłynął na muzykę, tak jak ona się rozwijała później, już po wojnie. Myślę, że o nim jeszcze chwilkę porozmawiamy, natomiast chciałabym jeszcze wrócić właśnie do samego początku, bo powiedziałam o tym takim ezoterycznym, powiedzmy, nurcie. Powiedziałam o tych inspiracjach barokiem i właśnie trzeba powiedzieć, że przez pierwsze 2 czy 3 lata faktycznie głównie wykonywano, czy jakby artyści Bauhausu organizowali koncerty muzyki barokowej. I przełom przyszedł tak naprawdę dopiero w 1922 roku, kiedy po raz pierwszy wykonano Pierrot Lunaire Arnolda Schönberga. I to był taki przełom, ponieważ od tego momentu zaczęto tak naprawdę grać w Bauhausie muzykę kompozytorów już jakby współczesnych, działających współcześnie i jakby otwierających jakieś nowe perspektywy przed muzyką. W 1923 roku odbył się taki cały festiwal bauhausowski. Tam był szereg koncertów z muzyką Paula Hindemitha, Ferruccio Busaniego, Strawińskiego, Kręka. To już byli ci kompozytorzy, którzy no jakby tworzyli historię muzyki tej najnowszej. Natomiast wszystko się właśnie zaczęło od Schönberga i myślę, że tutaj warto jest pamiętać o tym fakcie i o tym, jak to w pewnym sensie Schönberg otworzył nowy rozdział w percepcji, też jakby w postrzeganiu muzyki przez artystów związanych z Bauhausem.
To co, posłuchajmy w takim razie Schönberga i może spróbujmy sobie wyobrazić, jak ta muzyka właśnie zabrzmiała wtedy, czy też jak brzmiałaby dziś w takim budynku bauhausowym. Okej? Okay? Proszę bardzo.
des Mondes ist bleiche Blüte, die weißen Hungerhosen in den Juli Nächten. Nun brech ich meine Not. Mein Bang ist Neid zu linden, such ich am dunklen Strom. Des Mondes bleiche Blüten, die weißen Gestillt wär all mein Sinnen, dürft ich so Märchen heilen. So sinnig leicht entblättert.
Z Moniką Wasiecznik rozmawiamy sobie o Bauhausie. Przypomnijmy, że mija 100 lat od powstania tej uczelni artystycznej, od tego nurtu w sztuce i architekturze. I poprzez muzykę właśnie rozmawiamy o Bauhausie. Dlaczego w pewnym momencie Bauhaus stał się taki, powiedzmy, niebezpieczny, szczególnie w III Rzeszy, wywrotowy? Dlaczego partia nazistowska, dlaczego uznała, że należy zwalczać Bauhaus?
No ja myślę, że dlatego, po pierwsze dlatego, że była to jednak bardzo postępowa idea i artyści związani z Bauhausem byli po prostu artystami chcącymi jakby stworzyć w pewnym sensie nowego człowieka, by przeprowadzić pewną rewolucję społeczną. Temu towarzyszyły bardzo silne...
To samo, co chcieli zrobić faszyści.
Tak, ale z drugiej strony wielu spośród, właściwie większość spośród członków Bauhausu jednak miała przekonania lewicowe.
I antyfaszystowskie.
Antyfaszystowskie, tak. Wielu spośród nich było również Żydami, więc tutaj było wiele powodów, dla których to środowisko mogło się nie podobać nazistom. W związku z tym też bardzo szybko doprowadzili do zamknięcia Bauhausu w latach tam 30., po 14 latach dokładnie Bauhaus został zamknięty. Na szczęście,
33.
Tak, na szczęście te idee nie zniknęły. Na szczęście też wielu artystów, wielu członków Bauhausu rozjechało się po świecie, wyemigrowali bądź do, głównie do Stanów Zjednoczonych, niekiedy okrężną drogą, jak na przykład właśnie Stefan Wolpe, najpierw do Palestyny, a później dopiero do Stanów Zjednoczonych. I tam te idee mogli dalej rozwijać i przekazywać i one w pewnym sensie znalazły nowe życie w Ameryce, co jest też bardzo ciekawe, bo były już kolejne pokolenia twórców, którzy gdzieś tam jakby na nowo je reinterpretowali, rozwijali. I tutaj właśnie jednym z tych artystów, któremu udało się uciec w porę, był wspomniany przez nas Stefan Wolpe. Bardzo ciekawy niemiecki kompozytor, właśnie o żydowskich korzeniach.
Właściwie polski internet o nim milczy, nic nie ma, trudno cokolwiek znaleźć o nim.
No nie jest to rzeczywiście postać pierwszoplanowa, chociaż w Niemczech on jest bardzo jakby ceniony i grywany. Natomiast no, on miał bardzo duże zasługi w jakby jeżeli popatrzymy na muzykę drugiej połowy XX wieku, bo jaka w ogóle była jego historia? On, tak jak powiedziałam, wyemigrował najpierw do Palestyny, później do Stanów Zjednoczonych i tam związał się z taką bardzo, bardzo postępową szkołą artystyczną, Black Mountain College. To był też taki eksperyment, trochę jakby w duchu Bauhausu, w tym sensie, że zbierał różnych artystów, różnych dziedzin, którzy razem pracowali. Z Black Mountain College był na przykład związany John Cage. Więc, no i Wolpe był przez pewien czas nawet dyrektorem Black Mountain College.
Jego muzyki.
Tak, i z jego klasy wyszli nie tylko Cage, ale też Morton Feldman, David Tudor, więc on miał naprawdę całą taką długą listę swoich studentów, wybitnych muzyków, którzy później sami jakby robili duże kariery i sami się zapisywali w historii.
Również rewolucje muzyczne, eksperymenty i tak dalej.
Tak. Więc Stefan Wolpe, zresztą jest nawet utwór Mortona Feldmana for Stefan Wolpe. Jest parę. James Tenney też chyba napisał utwór, który jest dedykowany Stefanowi Wolpe, więc można też na to nazwisko natrafić niejako tak z drugiej strony. Bardzo ciekawa postać, która i zajmowała się właśnie wspomnianą dodekafonią, ale też komponował, Stefan Wolpe komponował jazz. Jazz był też jakąś taką, powiedzmy, jedną z możliwych estetyk, które w Bauhausie oczywiście były bardzo mile widziane. I Stefan Wolpe jeszcze jako właśnie taki zagorzały antyfaszysta czasami też posługiwał się jakimiś takimi właśnie antyfaszystowskimi tekstami, jak chociażby właśnie utwór, którego chciałabym, żebyśmy też jeszcze dzisiaj posłuchali. Stimmen aus dem Massengraben, właśnie utwór, który...
To jest właśnie ten, który słyszymy, już za chwilę zacznie się tam recytacja.
Tak, i on to jest właśnie utwór, który jest jakby łączy jazz z jakimś takim właśnie manifestem antyfaszystowskim.
To posłuchajmy już za chwilę, usłyszymy głos.
Und gingen längst in Stücken. Ihr kommt vorbei und nimmt sie schlafen fest. Wir aber liegen schlaflos auf den Rücken, weil uns die Angst um euch nicht schlafen lässt. Wir haben Dreck im Mund, wir müssen schweigen und möchten schreien. Bis das Grab zerbricht und möchten schreiend aus den Gräbern steigen. Wir haben Dreck im Mund, ihr hört uns nicht. Ihr hört nur auf das Gaulen der Pastoren, wenn sie mit ihrem Chef vertraulich. Schön am Massengrab von Pflicht. Wir lagen unten und sie standen oben. Das Leben ist der Güter höchstes nicht. Da liegen wir den Toten Mund voll Dreck und es kam anders, als wir sterbend dachten. Wir starben. Doch wir starben ohne Zweck. Ihr lasst euch morgen.
Stefan Wolpe, to był rok 1929, tak jak właśnie wspomniałeś, Monika Pasiecznik jest z nami, trochę jazzu, trochę takiego zaangażowania politycznego. I właśnie co też wydaje mi się ciekawe, bo poprzez muzykę, poprzez sztukę wtedy toczyła się prawdziwa walka. To znaczy pomiędzy tymi, to jak określiłaś, nurtami postępowymi, czy lewicowymi, czy socjalistycznymi, tak jak właśnie wielu twórców Bauhausu takimi twórcami wtedy było w latach 20. i 30. A z drugiej strony właśnie partia nazistowska, Hitler, który też znamy jego umiłowanie Wagnera i choćby też z tego wynikająca na przykład chęć do projektowania mundurów, wzoru flagi, planów przebudowy Berlina, adaptacji symboli. Więc jest to o tyle ciekawe, myślę sobie, z dzisiejszej perspektywy, że to była taka bardzo radykalna walka, nie tylko polityczna i ideologiczna, wiadomo jak się potem to wszystko skończyło w 1939 roku i przez całą II wojnę światową, ale że to odbywało się na polu sztuki i również na polu muzyki.
Mm-hmm. No tak, no to był w ogóle taki czas, kiedy gdzieś tam te dwie siły polityczne ze sobą bardzo mocno rywalizowały, komunizm i faszyzm, rozwijały się i one oczywiście ogarniały wszystkie dziedziny życia, nie wyłączając w to sztuki, i niejako artyści też musieli się jakoś zadeklarować, po której stronie stoją. Chociaż z tym też nie było do końca tak, to nie było tak oczywiste, bo na przykład Schönberg był monarchistą, więc on właściwie tak naprawdę ani z komunistami, ani z faszystami za bardzo nie trzymał. Aczkolwiek jego idee artystyczne były właśnie jakąś pożywką tutaj w kręgu Bauhausu, więc tak, ale wielu Bauhautczyków, nie wiem, czy tak można powiedzieć, rzeczywiście deklarowało się jako komuniści, jako socjaliści i chociażby właśnie ten Wolpe, który tak dawał temu wyraz w swojej muzyce.
Dlatego też musieli uciekać, szczególnie w 1933 roku, kiedy doszło do zamknięcia tej szkoły, doszło do Bauhausu. Tutaj właśnie ciekawie wykazujesz, jak ta muzyka niegdyś, jak ona i dzisiaj też jest atrakcyjna i w pewnym sensie współczesna, bo na przykład ten jazz, myślę sobie, że z przyjemnością wysłuchalibyśmy go w jakiejś filharmonii na przykład, ale też, i tutaj będzie ciekawostka, coś, element DJ-ski się pojawi niemalże.
Tak, no jeden z wybitnych twórców Bauhausu o węgierskich korzeniach, László Moholy-Nagy, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwisko, również wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i w Chicago założył szkołę, którą nazwał po prostu New Bauhaus. On też pracował z Cage'em, też Cage czerpał inspirację od Moholy-Nagya, a ten z kolei bardzo wcześnie, bo już w 1922 roku, postawił takie pytanie, czy jakby te nowoczesne narzędzia produkcji, ja miał tutaj oczywiście na myśli właśnie gramofon, jakby rozwój fonografii, czy te narzędzia nie mogą zostać wykorzystane w celach artystycznych, jako po prostu instrumenty muzyczne. I w tym sensie można powiedzieć, że László Moholy-Nagy był ojcem kultury DJ-skiej i cała muzyka gramofonowa, twórczość gramofonowa, którą, jak wiemy, też i Cage uprawiał, ale też szereg innych artystów po drodze, aż po prostu kluby dzisiejsze, wykorzystują właśnie gramofony jako po prostu instrumenty muzyczne i w pewnym sensie to są właśnie idee tego węgierskiego artysty Bauhausu. Zresztą on... Tak, zresztą tak, właśnie chciałabym, żebyśmy posłuchali fragmentu dźwiękowego pewnej instalacji dźwiękowej, ponieważ Moholy-Nagy, ponieważ on też tworzył fascynujące zupełnie rzeźby dźwiękowe. Rzeźby, które były napędzane pewnym mechanizmem, które nazywał modulatorami i które operowały z jednej strony światłem, z drugiej strony właśnie dźwiękiem i przestrzenią. I w pewnym sensie można powiedzieć, że on też był jakimś tam pionierem sound artu i sztuki dźwięku, a więc tych wszystkich takich projektów, które łączą, nie wiem, rzeźbę właśnie z dźwiękiem, sztukę z dźwiękiem i myślę, że te prace można też traktować jako takie właśnie dźwiękowe rzeźby.
Posłuchajmy w takim razie. śnił. Tak rozmawiam sobie też przy okazji o serialu Czarnobyl, że ta muzyka mi się też ostatnio wszystko kojarzy z, po obejrzeniu tego świetnego serialu, z Czarnobylem, z promieniowaniem i tutaj też taka aura trochę niebezpieczna. To powtórzysz, jak się nazywa ten węgierski twórca?
Laszlo Moholy-Nagy. A był to jakby akustyczna strona jego instalacji plastycznej, którą bardzo polecam obejrzeć sobie w internecie, na YouTubie, ponieważ można rzeczywiście zobaczyć też, jak to wygląda. To jest świetlno-przestrzenny modulator, jeżeli dobrze pamiętam.
Właśnie chciałem powiedzieć, że tak naprawdę chcąc w pełni odczuć to, to musimy jednak uruchomić oczy, wzrok, dlatego że tutaj... niewiele te dźwięki mogą mówić, ale wraz właśnie z tą przestrzenią, to myślę, że byłoby pełny wyraz tegoż.
No i właśnie wspomniałam o tej kulturze DJ-skiej, o Moholy-Nagy jako ojcu kultury DJ-skiej. On sam chyba nie zrealizował wiele takich projektów, natomiast później ci, którzy jakby przychodzili po nim już, można powiedzieć, zrealizowali jego ideę i jedną z takich postaci sztandarowych właśnie dla eksperymentów z gramofonami jest Christian Markley.
Już zaczniemy go słuchać? Mhm.
Więc... to nam pokazuje, jak wędrowały te myśli bauhausowskie w muzyce w XX wieku i to też w różnych kulturach muzycznych, bo kultura DJ-ska jest też jakby swoistą kulturą i oczywiście Markley jest artystą, który działa gdzieś na pograniczu galerii i sceny muzycznej, natomiast tak, te idee okazały się bardzo, bardzo ciekawe, uniwersalne i inspirujące, nie tylko zresztą dla niego, ale dla wielu innych artystów.
Zresztą posłuchamy fragmentu tej muzyki, to trochę brzmi jakby jakiś szalony DJ nagromadził maksimum sampli i to wszystko połączył i mamy właśnie taki efekt. teoretyczka muzyki i znawczyni sztuki i architektury Monika Pasiecznik jest dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok i rozmawiamy sobie o Bauhausie poprzez muzykę. Daleko zaszliśmy już od początków Bauhausu, od 1919 roku. I właśnie mamy instalacje dźwiękowe i tutaj nawiązujesz do kultury DJ-skiej, do gramofonowego grania, do takich wręcz sampli i tak dalej, i tak dalej. Teraz już zrobimy kolejny krok, bo oto pojawia się Kraftwerk.
No tak, no zaczęliśmy od Bauhaus, teraz jesteśmy przy Kraftwerk. Oczywiście popkultura bardzo silnie czerpie z Bauhausu jako właśnie tej idei artystycznej i szkoły i sztuki. No i oczywiście Kraftwerk jest jednym z takich zespołów. Inne to, nie wiem, The Residents na przykład. Chociaż ostatnio nawet czytam, że Madonna na któryś z koncertów wystroiła się właśnie w kostium, który nawiązywał do kostiumów Oscara Schlemmera, także oczywiście David Bowie, więc właściwie wielu artystów z tej sceny popowej gdzieś tam czerpało z Bauhausu. Przy czym odnoszę takie wrażenie, że jednak te inspiracje dotyczyły bardziej strony wizualnej niż jakby czysto dźwiękowej, bo jednak oczywiście jakoś staram się nakreślić ten pejzaż akustyczny wokół Bauhausu, ale tak jak powiedziałam, Bauhaus sam w sobie nie miał jakiegoś swojego takiego języka muzycznego. W ramach Bauhausu nie powstała jakaś szkoła jakby kompozycji, więc też trudno byłoby do czegoś takiego nawiązać. No chyba, że mamy na myśli właśnie Moholy Noć, ale to już są też jakby lata w pewnym sensie powojenne i Ameryka. Więc te inspiracje w kulturze, one chyba jednak głównie dotyczą właśnie tej strony wizualnej, pewnej grafiki, czyli na przykład to, w jaki sposób są projektowane okładki płyt, czy jakby wizerunku samych artystów. No jeżeli przypomnijmy sobie, jak wyglądają artyści Kraftwerk, no to oczywiście oni są po prostu maksymalnie jakby zrobotyzowani. To są po prostu takie marionetki, maszyny, prawda? Właśnie takie jakby, no można by sobie wyobrazić właśnie rodzaj takiego baletu po prostu bauhausowskiego i oczywiście ten zachwyt też nad nowoczesnością, więc pewnie jakby w tle ideowo też Bauhaus, czy w ogóle sztuka tamtych czasów, nie wiem, konstruktywizm jest i był im zawsze bliski. Także w pewnym sensie na pewno łatwiej jest skojarzyć Kraftwerk z Bauhausem niż Bauhaus, którego słuchaliśmy na początku.
Tak. Mimo tego, że Bauhaus miał początkowo nazwę Bauhaus 1919.
Tak, ale tak jak sobie właśnie, jak znam, na tyle, na ile znamy Bauhaus, to pewnie Kraftwerk bardziej by nam tutaj pasował. Jeszcze sobie przypomniałam o jednej istotnej kwestii tego, jak rozchodziły się później te wpływy czy inspiracje Bauhausu po świecie. Jest taka wytwórnia jazzowa słynna Blue Note, która też miała pewne związki z Bauhausem. Mianowicie została założona przez dwóch niemieckich emigrantów, a dwa, że później jakby z tą wytwórnią współpracowali przynajmniej jeden grafik, który wywodził się z Bauhausu i on jakby stworzył całą taką serię okładek płytowych, które z tego Bauhausu czerpały, więc nawet można w pewnym sensie zaryzykować stwierdzenie, że nawet Blue Note i historia muzyki jazzowej jest gdzieś tam jakby jest ten stempel Bauhausu. Maleńki, także w tej historii.
I na pewno jest też stempel właśnie w Kraftwerku. Posłuchajmy. Pocieszyć jeszcze przez chwilę pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Rozmawiamy sobie o Bauhausie, ale właściwie już daleko odpłynęliśmy od Bauhausu. Natomiast te inspiracje w muzyce, na przykład Kraftwerka, możemy w Bauhausie również odnaleźć. Byłeś też na koncercie, tak?
Tak, byłam tu z Sakrum Profanum parę lat temu, ale też niesamowite doświadczenie usłyszeć na żywo.
Bez wątpienia. Jeszcze nawiążmy do tego, bo są w Galerii Arsenał wydarzenia towarzyszące tej wystawie o Bauhausie. I między innymi ostatnio był Salon Ambientu w elektrowni Galerii Arsenał. Zabrzmiała tam muzyka właśnie ambientowa, ambientalna. I tak sobie myślę, że to też bardzo ciekawe, że Bauhaus, czyli architektura, design, że przestrzeń niemuzyczna stała się jednak w dużej mierze takim impulsem dla muzyki również elektronicznej, dzisiejszej.
No tak, no bo w ogóle to jest jakby cały temat przestrzeni w muzyce,
tak.
I tego, w jaki sposób dźwiękiem wypełnić przestrzeń, też jak zagospodarować w pewnym sensie akustykę przestrzeni, prawda? Więc to myślę, że to jest też, to już jest w ogóle osobny temat, jak przestrzeń funkcjonuje i funkcjonowała w muzyce XX wieku, i z pewnością Bauhaus tutaj też miał jakieś swoje zasługi.
I myślę, że pewnie jazz, o którym też mówiliśmy, a przede wszystkim ambient, to takie gatunki muzyczne, które mam wrażenie, że jednak najpełniej wypełniają przestrzeń, na przykład taką jak ta elektrowni w Galerii Arsenał. I teraz jeszcze na koniec posłuchajmy w takim razie ambientu Maxa Richtera. Ja to przypadkiem akurat na następną godzinę przewidziałem tę muzykę, ale okazuje się, że byłaś na koncercie Maxa Richtera. Powiedz o tym doświadczeniu, tak trochę na marginesie rozmowy o Bauhausie.
Tak, to był koncert w Berlinie, w takiej przestrzeni
postindustrialnej. Jego muzyki już właśnie słuchamy w tle.
Tak, i to był koncert trwający 8 godzin. Cały utwór jest zatytułowany Sleep i to jest muzyka do spania, więc przyszliśmy, wiesz co, nie, to znaczy ona jest też tak zrobiona, że tam nie można zasnąć, jakby on też stara się utrzymać słuchacza na takim poziomie półświadomości, więc trzeba być bardzo zmęczonym, żeby zasnąć. Takie osoby też były, natomiast ja pamiętam, że całą noc po prostu płakałam, bo miałam poczucie jakiejś takiej w ogóle metafizyki i raz, że ta przestrzeń, taka właśnie świątynia postindustrialna, dwa, że ta muzyka, że wszyscy jesteśmy jakąś taką wspólnotą, tam było kilkaset łóżek, na których leżeliśmy, piżamka grzecznie po toalecie, więc to naprawdę ludzie to potraktowali bardzo serio. No i było to coś naprawdę, naprawdę niezwykłego. 8 godzin od północy do 8 rano. Niezapomniane przeżycie.
Posłuchajmy sobie jeszcze przez chwilę Maxa Richtera, jak jego muzyka właśnie wypełnia, oblepia całą przestrzeń. Bardzo dziękuję. Teoretyczka muzyki i znawczyni sztuki i architektury Monika Pasiecznik.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Też zapraszamy do Arsenału, żeby obejrzeć koniecznie tę wystawę poświęconą Bauhausowi.